Agnieszka Kwiatkowska, pedagog, terapeutka. Rozmawiamy dzisiaj o projekcji. To jest temat bardzo, bardzo ci bliski. Siedzisz w tym temacie już tak od strony naukowej, teoretycznej, ale też praktycznej. Dlaczego...
Życiowej nawet.
No właśnie, dlaczego akurat ten na tapecie?
Wiesz dlaczego? Bo za sprawą projekcji możemy dokonywać strasznych rzeczy, okropnych, oceniania, wygłaszania takich morałów o kimś. Jeżeli nie potrafimy znaleźć w sobie tego takiego przyczepu, czy otwartych takich drzwi w sobie znaleźć, będziemy to rzutować na inne osoby. I tak jak to powiedziałaś, czy to naukowo, czy teoretycznie, wiesz co? Tak zaczęłaś mówić to życiowo. Ja to widzę na co dzień. Te oczekiwania wszędzie, że mamy być idealni, mamy spełniać czyjeś oczekiwania. No jak ten Mikołaj przez cały rok. No straszne. Później jest dużo, wiesz, to złości, bo nie tak miało być, bo nie tak to zrobiła. Złościmy się, wkurzamy na tą osobę, a czemu nie na siebie. Tutaj jest bardzo ważne, żeby wycofać projekcje z obiektu, wycofać te projekcje oczekiwania z tych postaci, z pracy, z szefa. Szef jest szefem, jest wymagający, jest taki, ale on nigdy nie będzie królem, który sprawi, że będzie mi super. I to jest bardzo ważne. Wiesz, tutaj się dopytujesz wielokrotnie już. Ja to zauważam i w terapii. To jest bardzo ciężko wypracować, wycofać. My ciągle projektujemy. Bo tak jak na przykład rodzice wymagali od nas grzeczności, posłuszeństwa, świetnych ocen, to my tak wchodzimy, wymagamy od innych. Projektujemy na dzieci często własne oczekiwania. Ma zrobić szkołę medyczną, ma być grzeczny, ma mieć świetne oceny, ale nigdy nie przyjmujemy tego dziecka takim, jakim jest. I to dziecko wpada później w tarapaty emocjonalne, w różne zaburzenia, bo nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań. To, co sobie wymyśliliśmy. Stworzyliśmy sobie taki jakiś plan psychiczny na kogoś, a na siebie.
No teraz jest bardzo modnym i dobrze w sumie określenie, że jestem wystarczająca. Wystarczająco piękna, wystarczająco dobra, wystarczająco mądra i tak dalej, więc to gdzieś się wkrada do świadomości i ludzie
ale
są...
Ale jeszcze zanim to się zakorzeni, ja myślę, to jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie. Natomiast żeby nawet sobie pozwolić, że jestem wystarczająca i przekazać to otoczeniu, że mi tyle wystarczy. Nawet słuchaj, wraz z tym hasłem życiowym, że tyle wystarczy mi pieniędzy, nam zawsze jest mało. Jeszcze więcej, jeszcze dorobić, jeszcze to, jeszcze tamto. Ciągle nam mało jest. Więc to określenie fajnie brzmi, ale nawet jak ja to wypowiadam, czy to ono jest spójne ze mną. Czy ono mi da szczęście? Czy może jak wezmę nas godziny, zarobię więcej, to będę miała na to i na to. A teraz jest drożyzna, to muszę więcej zarabiać. A to trzeba kupić, a dzieci chcą coś nowego. No ciężko. Wprowadzić wystarczające określenie, wystarczająco, żeby było wystarczająco. Żeby mi wystarczyło. Nam ciągle jest mało. I znowu idziemy do początku nici. No zawsze nam mało miłości było rodziców. Zawsze mieliśmy braki. I nigdy nam nie wystarczyło. I trzeba zaszyć te dziury. I przyjąć tyle miłości od rodziców, ile nam dali. I zaakceptować, i iść dalej. Nie cofać się, nie grzebać w tym, jak kurka w gównie. Tylko tyle dali, tyle mogli. Dalej sobie jestem w stanie zatykować się sobą, pokochać siebie, no ale też asymilować, połączyć się z tą ciemną stroną, której na przykład nie chcieli rodzice zobaczyć, czy otoczenie nie chce zobaczyć. No i ja nie chcę.
Ale czyż nie lepiej jest potem poprojektować na drugiego człowieka? A, bo ty mi za mało czasu poświęcasz i tak dalej, i tak dalej.
No miałyśmy zbudować zamek, pałac.
Siedzieć cały czas ze mną w domu.
No, to już jest w ogóle iluzja życia i mój ci on tylko i tylko dla mnie. No nie, całkowicie nie. I tu się zderzamy z tym, że nie potrafimy funkcjonować. Mamy te oczekiwania niespełnione i nie potrafimy w ogóle podzielić się z drugą osobą. Zachłanni jesteśmy. Mocno zachłanni i nie umiemy doświadczać swoich potrzeb, tak jak one są. I tyle by było wystarczająco.
No oprócz hasła wystarczająco dobre jest jeszcze teraz hasło minimalizmu, czyli ludzie uczą się tego, żeby ograniczać te swoje potrzeby i twierdzą, że żyje im się dużo, dużo lepiej, że więcej jest ich samych w przestrzeni, że to nie materialne rzeczy rządzą, tylko oni wypełniają tą przestrzeń.
Zobacz, jeżeli na zewnątrz funkcjonujemy, idziemy w materializm, zaspokajamy swoje potrzeby materialnie, a emocjonalnie, a układ emocjonalny jest zaspokojony. Zobacz, jeżeli jesteśmy głodni, no to jemy, tak? A jeżeli emocjonalne mamy braki, to nawet jeżeli zaspokoimy materializmem, jeżeli zjemy dwa obiady, to i tak emocjonalnie jesteśmy głodni. I ciągle nam mało. Więc jeżeli ograniczymy na zewnątrz, to teraz musimy coś zrobić w środku, ze sobą, zaspokoić swoje potrzeby emocjonalne, z którym mamy bardzo duży problem. Tak? Po prostu zobaczyć, że ja mam jakąś negatywną cechę albo zachowanie, które mi szkodzi. Ale jak ktoś mi zwraca uwagę, no to ja się aż to lepię, bo nie wolno mi zwrócić uwagi. I tu wszystko wokół się tego kręci, więc widzisz piękne słowa, minimalizm, minimalistycznie, ale jednak lubimy, jak jest dużo. Wystarczająco, ale ile mi wystarczy? Myślę, tak, pomyślmy sobie, ile mi wystarczy, czego? Zróbmy plan wystarczający, ile mi potrzeba, a ile organizuję sobie, jakie mam oczekiwania. Jakie mam potrzeby. I zobaczymy, że jest całkiem inaczej. Że nawet zobacz, na zwykłych zakupach, kiedy idziemy na zwykłe zakupy, idziemy z małą listą, a wychodzimy z dwoma koszami. Ponad normę. Oczywiście, że wiele osób zaczyna funkcjonować minimalistycznie. Jest to bardzo fajne. Im mniej, tym więcej. Ale bardzo ciężko jest do tego przejść.
A wróćmy do tego projektowania. Mówisz, żeby być świadomym tych swoich emocji i no i właśnie łapać się na tym, co tam z tego cienia wyskakuje, co wcale nie jest takie proste.
Nie, bo zobacz, tutaj trzeba zrozumieć swój lęk, czego się boję, swoją złość, a nie wyrzucać złość na kogoś. A jeżeli ja kłamię, to nie obarczać kogoś kłamstwem, że to on kłamał, tylko ja jestem kłamcą. Czyli tutaj skupić się na sobie, ale na tych emocjach, które w tym momencie są. Kiedy jeżeli ktoś mi odmawia czegoś, nie pożycza mi, nie spełnia mojej prośby, to ja nie trzaskam drzwiami, nie wychodzę i nie wylewam złości na pierwszą lepszą osobę, tylko przyjmuję to, że ktoś nie spełni mojego oczekiwania. Zobacz, i tu jest to wylewanie tych emocji na inne osoby, nie radzenie sobie. Ja muszę to upuścić. Freud naprawdę zrobił świetną robotę, kiedy stworzył mechanizmy obrony, a Anna Freud, jego córka, dalej w tym była i opisała je bardzo szczegółowo, co się z nami dzieje, żeby po prostu, żebyśmy nie zwariowali. Te mechanizmy obronne, jak projekcja, wyparcie, tłumienie, one są obecne. Wielokrotnie się słyszy tłumione emocje, które zastępuje się innymi dobrymi, bo nie chcemy przeżywać tych takich złych emocji, boimy się ich. I my ciągle żyjemy właśnie w takich systemach obronnych. Obrona, czyli mają nam coś dać, obronić przed czymś negatywnym, czymś, czego się bardzo boimy.
Bólem?
Czego nie udźwignie nasz aparat psychiczny. My ciągle dążymy do przyjemności. nawet jeżeli jest modne wystarczająco, ale to jest może za mało. Ja chcę więcej przyjemności. Jeżeli mam na...
Więcej obiad, iluzji, tak? Więcej.
Więcej potrzeb, tak? Jeżeli na obiad mam tyle, to ja chcę więcej, bo ja się nie najem. Więcej potrzebuję. Naprawdę jest ciężko wprowadzić ten poziom wystarczalny. I na różnych poziomach materializmu, emocjonalnego, my ciągle chcemy być kochani przez partnera, żeby nam mówił, opowiadał o tym, mam mężczyznę, jak mam mężczyznę. A jak to było w kawale? Raz powiedziałem i koniec. Jak się rozmyślę, to ci powiem. I wystarczająco. Tak jest dla mężczyzny. A my ciągle przypominamy o swojej walentynki, a pamiętasz, a wiesz, a to... Ciągle wymagamy tego I love you. Ciągle. I to są te nasze potrzeby, ale też bardzo ważne jest, żebyśmy same sobie potrafiły zaspokoić to w sobie. Pokochać siebie, z czym mamy problem. I być wystarczającym na tyle, ile można być. I to też jest fajne. Nie trzeba siedzieć w pierwszym rzędzie, nie trzeba być ciągle z przodu. W środku też jest fajnie, a na końcu jeszcze lepiej. No ale my ciągle zaspokajamy potrzeby nie swoje, tylko często właśnie rodziców, partnerów.
Co nie pozwala odpuścić, prawda? Bo jeśli nawet już człowiek czuje organicznie, że warto by było odpocząć, odespać, odpuścić, no to na przykład obok jest ktoś, kto mówi, jak to? Jak to marnujesz czas na przykład na siedzenie na kanapie? Albo jak to marnujesz czas na spanie? Jak to marnujesz czas na myślenie? W ogóle trzeba działać, trzeba być pierwszym miejscu na przykład. Są też tacy, znam.
No, ale wiesz, ciągle na pierwszym miejscu to jest walka. A kiedy odpoczynek? Zobacz, nawet kiedy walka od nas wymaga dużo energii, też musimy odpocząć. To nie ma czegoś takiego, że ciągle jedziemy na tej samej baterii, musimy odpocząć, musimy poleżeć na kanapie, pójść na spacer, na regularny sen, a musi być też i wysiłek. Natomiast to wszystko musi być spójne. To wtedy daje mi taką pełnię. Jeżeli popracuję, no to odpoczywam, ale jeżeli ja cały czas odpoczywam, to nie mam możliwości się zmęczyć, nie czuję się spełniona. Nie mogę być pełna. No i tutaj jest bardzo ważne to wszystko połączyć razem. Wiesz, dzisiaj jest taki trudny temat, bo mówimy o tej projekcji, o tym cieniu. Mogło się już pomieszać w głowach, co to jest projekcja, co to jest cień. To wszystko posiadamy w sobie. Projektujemy często, ale też cień posiadamy. Tą negatywną, niższą osobowość, tą ciemną stronę, tą drugą monetę. O wiele łatwiej jest, jeżeli ja zaakceptuję, że jestem niedoskonała. Że też mam ciemne aspekty swoje, że mam negatywne cechy zachowania swoje, a nie robisz z siebie idealną postać. To jest straszne. Ja widzę takie dzieci idealne, które są tworzone przez rodziców i mają nie dzieci, a pomniki, gdzie nie można zwrócić uwagi nawet, ani nacechować na to, że to zrobiło źle. Jak
no dobrze, ale prędzej czy później takie dziecko zrobi źle. No przecież to jest naturalne w procesie dorastania.
No tak,
i co wtedy?
Wtedy winę na inne. Wtedy wyprojektuje to na kogoś.
Ale co wtedy też zrobią jego rodzice?
Będą dalej chronić i będą się bawić w jego ochroniarza, a nie rodzicom. Widzisz, że bycie rodzicem jest bardzo ciężkie i trudne. Bo myli nam się. Rodzic to jest tą postacią, która ma wychowywać, pielęgnować, ale ma stawiać pewne też warunki, wymagać, uczyć odpowiedzialności, ale nie zakochiwać się we własnym dziecku, bo znaczy, że z nim coś jest nie tak. Tutaj mamy niestety również kompleks Edypa, który stworzył Freud, kiedy jedno z rodziców zakochuje się dziecku,
ale ty wiesz, zakładasz, że oni będą chronić, ale niekoniecznie oni mogą też cisnąć i projektować na to dziecko swoje niezrealizowane historie.
Tak. Już o tym mówiłyśmy, tak, historie, oczekiwania. Nigdy to dziecko nie będzie żyło sobą, nigdy nie będzie czuło swoich potrzeb, oczekiwań, tylko zawsze będzie spełniało te oczekiwania, wchodziło w projekcję rodziców.
I co? I projektujemy bardzo nieszczęśliwego człowieka.
Ojej,
są szanse, że narcyzka.
a z depresją około 40 roku życia, który po prostu w pewnym momencie wychodzi z domu, zostawia rodzinę i ma wszystkiego, to się chce się w końcu spełnić, chce w końcu
poczuć, kim jest.
Tak. I to jest właśnie o to chodzi. Wycofać projekcję to z wielu obszarów. Pokochać dziecko takim jest, że jeżeli nie lubi matematyki, to może lubi coś innego, a może lubi majsterkować.
Mm-hmm. No i dobrze, jeśli na przykład ktoś jest jakimś, nie wiem, zazdrośnikiem, to jeżeli to uświadomi sobie, jeżeli to zaakceptuje, no to jest tyle przestrzeni dla zazdrośników, gdzie się mogą świetnie realizować.
No ale wiesz, przede wszystkim z czego ta zazdrość jest? Czemu jest zazdrosny? O co chodzi z jego zazdrością? Czy boi się stracić? Czy chodzi o obiekt, który coś mu daje? Widzisz, ta zazdrość jest na wielu płaszczyznach. My bardzo się boimy, że stracimy kogoś. I co wtedy z nami będzie? Więc bawimy się w zazdrość. No i to jest takie psychopatyczne. Bardzo ludzie są obciążeni czasami zazdrością partnerów, nie mogą ruchu zrobić żadnego, no ale chodzi o tą osobę, która tak czuje obsesyjną zazdrość. Widzisz, każdy z nas ma coś w sobie popsutego i trzeba to naprawić, każdy. Widzisz, nawet my jako psychologowie, terapeuci przechodzimy przez własne psychoterapię. Jesteśmy pod superwizją, bo my też jesteśmy doskonali, żyjemy swoim życiem. I wtedy dowiadujemy się, że też mamy wiele niedoskonałości, ale to jest cudowne, kiedy ja mogę zobaczyć, że jestem niedoskonała i mogę to naprawić. Ale gorzej, jak ja tego nie chcę zobaczyć i żyję w swoim obrazie, ale ja bardzo krzywdzę inne osoby. Nie chcę tego zobaczyć, że to jest moja odpowiedzialność. Że to ja jestem tą czarną owcą i dobrze byłoby zobaczyć, żeby zacząć coś z tym robić. Że inni płaczą przez to. To jest właśnie ten cień. Zasymilowanie, czyli poznanie go. Co ja robię takiego, że krzywdzę innych.
A wciąż mi się wydaje, że są takie osoby, które sobie nigdy do tego cienia szafy nie otworzą, więc...
Nie, masz rację, jest bardzo ciężko. Lepiej stworzyć z siebie idealny pomnik, na którym można zawiesić czapkę niewidkę i tak funkcjonować przez całe życie. Ja znam masę takich osób. Nie można powiedzieć ani gramy prawdy realizmu, no bo ja już wtedy mogę być tak obrzucona błotem, że przez cały dzień bym się myła i nie mogłabym tego zmyć. Jesteśmy zafiksowani na swoim obrazie. Na tym, że mamy być idealni, wtedy nas będą kochać. Jeżeli będę odnosiła sukcesy, to będę kochana, uważana, będę miała znaczenie. Ale jak porażki, to już nie.
Dlatego muszę niszczyć wszystkich, którzy zagrażają, tak?
Dokładnie, dokładnie. Zniszczę innych, ale zostaje sama. No
I takiej osobie może przyświecać ideale. Przecież niszczę tych ludzi dla dobra swojej rodziny, bo dzięki temu jestem kimś znanym, kimś sławnym, tak? I tak dalej, niszczę, i tak dalej.
Mam taką chęć niszczenia, bo tutaj wychodzi ten mechanizm, że żeby nie zniszczyć siebie, to będę niszczyła innych. Tutaj to jest bardzo ważne, po prostu, żeby nie zniszczyć siebie, będę niszczyła innych, bo mi zagrażają czymś. Będę wtedy potężna, ale wiesz, do takiej postaci, która niszczy, nikt nie podchodzi. To jak do takiego gada nikt nie podejdzie, to tak są do takiej osoby.
No chyba, że dobrze udaje. Wtedy można się nabierać na to, jaką dobrą postacią jest.
No, Monika, to ile razy się nabierzesz? Stracisz nogę, rękę i co ci zostanie?
No ale zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli żyć w takiej bańce wyobrażania sobie, że ta osoba jest rzeczywiście dobra.
Jeżeli nie nauczą się odpowiedzialności i im to pasuje, a może ta druga osoba coś im daje w zamian, no to tak. Ale to jest właśnie realne i zobaczenie rzeczywistości, w jakim jestem otoczeniu.
Ale w człowieku jest taka potrzeba prawdy, tu mi się przypomina hasło prawda nas wyzwoli. Czy u zdrowych jednostek to jest naturalne, że jeżeli sobie gdzieś tam to światło wpuścimy, dostrzeżemy te cienie, to co projektujemy, to poczujemy też ulgę, jeżeli to przemienimy w coś zrozumiałego, jeżeli to po prostu zaanektujemy, zaakceptujemy i tak dalej. Ale czy są takie jednostki, które nie są do tego zdolne? Które po prostu będą miały to pochowane. Nie wiem, czy są jakieś takie zaburzenia, które powodują, że takimi mechanizmami oni się będą posługiwać i koniec.
Wiesz, to fajnie zaczęłaś. Irwin Yalom mówił, zanim nas prawda o swobodzie na nas mocno zaboli. I w tym na terapii mocno boli. Więc to jest już uczenie, że jesteśmy niedoskonali, że mamy swój cień, ale tak jak zaczęłaś dalej mówić, wiesz co, ciężko jest takim osobom powiedzieć, czasami się zamykają na swoje mechanizmy i koniec. Nie uczymy często konfrontacji. Małe dziecko ma być zapoznane z tym, że jest niedoskonała, że nie jest idealne, że nie jest umówionym dzieckiem mamusi. Mama nie może być zakochana w swoim dziecku, ona ma je kochać. Ona ma je czuć, ma je kochać, ale nie może być zakochana w swoim dziecku. Zakochana niech będzie w swoim mężu lub partnerze. Ale dziecko ma być uczone konfrontacji, czyli konfrontacja to jest spotkanie z tą drugą stroną, że coś jest niefajnego. Nie tylko jestem super, ale też mam tą słabszą stronę i też to muszę udźwignąć. Bo jeżeli ja się wypełnię tylko tym, że jestem cudownym dzieckiem, to jeżeli ja wejdę w życie, nie udźwignę realiów życia, sytuacji.
Ale ile jest takich osób, które uciekają w tą taką słodziutką duchowość i religijność, albo New Age, i po prostu oni są tacy po prostu w innym wymiarze. Oni są tacy uduchowieni. I tą duchowością są w stanie wytłumaczyć wszelkie podłości, jakie czynią.
Weź im powiedz na przykład, a czemu pijesz? To dla zdrowia, mniszka. Całą butelkę? A na co pan choruje? No i tu już koniec. A bo w piśmie było to i tamto. No po prostu właśnie to jest to, co powiedziałaś. No i tutaj właśnie wprowadzić to, że te osoby są niedoskonałe i uciekają pod osłonę wiary, religijności, różnych sekt. Te sekty bronią. Sekty to jest właśnie, kiedy my uciekamy w coś, co będzie nas chroniło. Będzie nas tłumaczyło, ale też będzie pokazywało, że my jesteśmy cudowni. To jest ucieczka od strony cienia, od tego, że jesteśmy niedoskonali. Ktoś nam da ochronę. Zbawi nas przed tym, że ktoś powie, że jestem niedoskonały. To, co powiedziałeś, to jest bardzo bliskie, bo bardzo dużo ludzi teraz właśnie ucieka w różne sekty, w różne grupy, właśnie, bo jest im bardzo ciężko ze sobą. Nie mogą udźwignąć, skonfrontować się z życiem. Z tym, jakie ono jest, że nie jest cudowne, że to, jak mamusia mówiła, że ja jestem cudowny, ale życie nie jest cudowne, że nie do końca jestem doskonały. Jest bardzo ciężko takim ludziom. Ale sekta nie da nic dobrego. Czy ja będę bardziej religijny, to będę bardziej uciekał od tego, co jest negatywne we mnie, co jest słabsze. A to można wypracować, to wszystko można jak najbardziej zrozumieć i wpuścić do siebie. I wtedy jest łatwiej niż żyć z dwiema postaciami. Z jedną idealną, którą kochamy, a drugą, to po prostu zamykamy w ciemnym lochu.
A warto zintegrować. Bardzo, bardzo dziękuję. Agnieszka Kwiatkowska, terapeutka, pedagog. Będziemy wracać do rozmów o podobnej tematyce. Monika Hemferek, dziękujemy Państwu za uwagę. Dobranoc.
Dobranoc.